Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Minęła godzina 10:00. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. Przede wszystkim się przedstawimy. Andrzej Kutys i Artur Magdziarz, członek Fotoklubu RP i Fotoklubu Szczecin, współautor audycji. Dzisiaj w Migawce naprawdę wyjątkowy gość, Tomasz Tomaszewski. Nazwisko, miejmy nadzieję, znane miłośnikom fotografii, a jeżeli nie, no to wystarczy zajrzeć chociażby na tomasztomaszewski.com. To chociażby 20 lat pracy w National Geographic, wiele wystaw, wydawnictw i uznanie na całym świecie. Z naszym gościem spotkaliśmy się w Domu Kultury Skolwin. Tam prowadził warsztaty dla miłośników fotografii właśnie. Tomasz Tomaszewski pozostanie z nami do godziny 11:00. To będzie rozmowa o kondycji sztuki fotografii jako takiej. Ten temat zresztą nieraz w Migawce poruszaliśmy, więc byliśmy ciekawi, co sądzi na ten temat uznany twórca z wieloletnim doświadczeniem. Przejdźmy od razu do rzeczy. Arturze, zaraz dopuszczę Cię do głosu. A teraz już, Panie Tomaszu, rewolucję cyfrową chyba mamy już za sobą, więc jaka jest Pana zdaniem ta fotografia Anno Domini 2013?
Myślę, że żyjemy w niezwykle ciekawym czasie. Zawód przestał istnieć według mojego rozeznania. Jest to raczej zajęcie. Oczekiwanie, że ta nowa technologia doprowadzi do jakichś nadzwyczajnie nowych osiągnięć, było oczekiwaniem wiarołomnym. Ja nie widzę w tej chwili jeszcze skutków tego. Możemy penetrować zjawiska, które dawniej były niedostępne, bo nie posiadaliśmy filmów o wysokiej czułości, bo aparaty były zbyt inwazyjne i duże i straszyły ludzi i w związku z tym nie można było różnych rzeczy fotografować. Dzisiaj te rzeczy właściwie przestały istnieć, bo możemy ustawić dowolną czułość, a aparaty są wielkości pudełka od papierosów i nikomu do głowy nie przychodzi, że można nimi zrobić jakąś krzywdę. Ale ta ilość gigantyczna, która jest naświetlana, póki co jeszcze nie przechodzi w jakość. Czekam na ten, wie pan, nadzwyczajny moment, żeby dostrzec tę nową jakość. I tak zapewne się stanie, jest to kwestia czasu. Fotografia analogowa też potrzebowała sporego okresu, żeby się wykształcić, wysublimować i żeby powstała z tego sztuka, czyli rzecz, która reprezentuje sama sobą wartość. I na to czekaliśmy wiele dziesiąt lat, prawda, od momentu, kiedy ona powstała, dzisiaj upływa 170, nie wiem, 6 czy 7 lat, ale tak naprawdę z tym zjawiskiem fotografii reprezentującym ogromną wartość, która prowadzi do fenomenalnych skojarzeń i która udowadnia, że widzenie jest pewną wartością, pod warunkiem, że człowiek potrafi się wyzwolić, wie pan, z tego świata realnego. Trwało bardzo długo, aż do lat 60. To dopiero brat słynnego fotografa Roberta Capy, który się nazywał Cornell, robiąc wystawę, którą zatytułował Concern Photography, udowodnił, że fotografia może służyć do rzeczy nadzwyczajnych, że co prawda jest bardzo ułomnym medium i nie potrafi nawet sama rozpoznać wydarzenia, a ludzie, którzy się nią zajmują, uważają wręcz, że ona nie potrafi zilustrować zdania twierdzącego. Niemniej jednak przy tej swojej niesłychanej ułomności posiada wiele fenomenalnych tajemnic do tej pory nierozwiązanych i w tym ogromną siłę, na przykład siłę perswazji, sugestii. Więc ja żyję w permanentnym zachwycie, chociażby dlatego, że okazało się, że zainwestowałem w coś, co nie jest banalne, co jest tajemnicą do tej pory, co jest trudne i przez to nie jest to moim zdaniem zajęcie dla wszystkich, czyli dla byle kogo, żeby nie powiedzieć dla nikogo. Chociaż można odnieść wrażenie, że przy tej ilości zdjęć i łatwości wykonywania nienagannych technicznie fotografii, stała się ona zajęciem po prostu tak samo powszechnym jak uprawianie seksu czy taniec zbiorowy.
Fotografia dzisiaj stała się bardzo powszechna. Czy to jest tak, że dzisiaj powstaje więcej dobrych zdjęć?
Tak naprawdę fotografia, która przetrwa próbę czasu, będzie, myślę, tą wykonaną przez bardzo nielicznych, przez grupę ludzi, których stwórca wyposażył nie tylko w talent polegający na bystrym oglądzie świata realnego, ale w pewien intelekt. Z mojego doświadczenia wynika, że te najlepsze zdjęcia, które powstały i które nosimy w sercu jak ikony i odnosimy się do nich i znamy je, tak naprawdę one moim zdaniem powstały przy użyciu głowy bardziej niż przy użyciu oka. Ja się przyjaźnię z wieloma wielkimi fotografami. Muszę przyznać, że ja nie przypominam sobie, żebym ja kiedykolwiek o fotografii z nimi rozmawiał. Oni mówią ze mną o problemach, które ich interesują. To są wielcy humaniści, którzy używają po prostu tego medium do tego, aby o czymś ważnym opowiedzieć. Podczas kiedy w Polsce bardzo często spotykam się z tym, że koledzy wyjeżdżają, czy znajome mi osoby wyjeżdżają na zdjęcia. Oni nie jadą opowiedzieć jakiejś historii, oni jadą po prostu zrobić zdjęcie. To jest dość, bym powiedział, znacząca różnica w podejściu w ogóle, wie pan, do fotografii. Mnie generalnie ona nie interesuje. Ja nie robię zdjęć dla robienia zdjęć, czemu wielu się poświęca. Ja robię fotografię po to, żeby coś zakomunikować, o czymś opowiedzieć. Co albo uważam, że człowiekowi nie wyszło i należy to pokazać chociażby po to, żeby to skorygować, albo opowiadam o czymś, co nam wyszło szczególnie dobrze lub o tym, że po prostu stwórca zaoferował nam ten fenomenalny świat i podkreślam niezwykłość tego cudu, w którym biorę udział. Czyli fotograf świadomy moim zdaniem będzie bardzo dbał i pielęgnował w sobie myśl taką, że należy zachować dobre proporcje między rzeczami negatywnymi, czyli tą ciemną stroną mocy, a rzeczami, które po prostu są czystą, żeby się użyć takiego zrozumiałego dzisiaj, wie pan, słowa, promocją. Wolałbym powiedzieć afirmacją, po prostu piękna. Ono również zasługuje na to, żeby to pokazywać. So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't.
Wracamy do rozmowy z fotografikiem Tomaszem Tomaszewskim. Przed przerwą rozmawialiśmy o stanie fotografii jako sztuki. Pana zdaniem w tych czasach, gdy cała wiedza jest na przykład w internecie, możemy mówić jeszcze o słynnej kiedyś relacji mistrz-uczeń?
Obawiam się, że nie będzie wam się podobało to, co ja mam w tej sprawie do powiedzenia. Oczywiście demokracja jest cudownym pomysłem, ale z doświadczenia mojego wynika, że chyba tylko dlatego, że nie wymyśliliśmy nic lepszego. Mnie osobiście edukacja w wydaniu demokratycznym nie podoba się w ogóle. Uważam, że ludzie się różnią od siebie i wcale nie jest tak, jak wkładają nam do głowy, że wszyscy powinni dostawać tyle samo, niezależnie od tego, czy są pracowici, czy są utalentowani, czy są zdeterminowani, czy im się chce, czy mają zdolności. Ku temu to zmierza. Uczą nas również tego, że wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni, co wydaje mi się obłąkańczą teorią. Doprowadza ona do tego, że w człowieku dzisiaj już nawet nie można szukać dobra, bo jeśli pan w jednym znajdzie dobro, to będzie oznaczało, że istnieje zło, a do tego nikt się nie chce w ogóle przyznać. Więc wiele rzeczy mi się nie podoba. Dawniej uniwersytety skupiały się po prostu na najlepszych i inwestowały w tych najbardziej przez stwórcę wyposażonych w talent i geniusz, bowiem wiedzieli ludzie, że ci jedynie są gwarantem przetrwania narodu. Nie tłumy, którym się daje wszystko za darmo lub za niewielkie opłaty, tylko ta elita, która jest najbardziej świadoma. I inwestowano w tych. Innym też dawano, ale nie porówno. I ja jestem bardzo za tym. Dzisiaj dostęp do wiedzy jest, jak wiadomo, prawie powszechny. Naciska pan kilka klawiatur, wie pan, i może pan wszystko to oglądać. Ale ponieważ zatracane są wartości i nie ma autorytetów, które dawniej były pielęgnowane przez całe pokolenia, to ludzie tracą poczucie takiej pewności. Ludzie nie bardzo wiedzą, co jest dobre, a co złe i dlaczego. Być może jest po prostu tak, jak zawsze było, że jest pewna elita świadoma tego, co się dzieje i ona powinna jakby wytyczyć kierunek, a reszta będzie za tym kierunkiem podążała. Moim zdaniem mamy co prawda z nowym zjawiskiem do czynienia, a mianowicie z tym, że tym najlepszym coraz trudniej jest się w ogóle przez tą masę przebić. Jak taki człowiek, który jest super uzdolniony wizualnie, może się przebić ze swoimi skomplikowanymi zdjęciami, kiedy internet jest zalany byle czym? I to byle co stanowi w tej chwili dla większości wzorzec. Fotografia przestała być już rzeczą. Jej wykorzystanie po prostu jest dzisiaj czymś zupełnie innym niż chwilę temu. Ona już przestaje być rzeczą. Ona staje się w tej chwili doświadczeniem. Nie zjadł pan swojego obiadu, zostawił pan kawałek pizzy na talerzu, wyjmuje pan telefon komórkowy i robi pan zdjęcie i wkłada to pan do przestrzeni publicznej. Dawniej ludzie o umiarkowanych zdolnościach, ludzie, którzy nie mieli nic ciekawego do zaoferowania, nie byli dopuszczani do przestrzeni publicznej.
A czym dla pana jest fotografia?
Ja jej używam jako pewnego wehikułu. Powiem panu w zaufaniu między nami dziewczynami, że głównie mnie interesuje sam ja, więc ja jej używam po to, żeby się dowiedzieć, kim ja jestem. Ona jest moim zdaniem, ta czarna skrzynka zawieszona, wie pan, na piersi, jest fenomenalnym, uniwersalnym kluczem, który potrafi otworzyć praktycznie rzecz biorąc wszystkie drzwi. Ja mając aparat na piersi jestem mniej podejrzanym człowiekiem niż gość, który się pojawia z notesikiem i długopisem. Ponieważ po nim diabli wiedzą, co można się spodziewać. Po mnie raczej jasne jest. Wolałbym być kobietą, bo te są rzadziej podejrzewane o jakieś, wie pan, niecne pobudki. Pojawienie się mężczyzny z aparatem z reguły kojarzone nie jest z niczym dobrym, ale jeśli wchodzi się w jakąś przestrzeń, wie pan, z dobrą karmą, ja wierzę w to, że zło i dobro obracają się w takich zamkniętych okręgach i jak pan wchodzi z czymś pozytywnym i nie ma pan żadnych sarkastycznych ani cynicznych przemyśleń na temat tego, na co pan patrzy, tylko się tym pan autentycznie interesuje i chce pan dociec, chce pan to zrozumieć. Również po to, żeby się dowiedzieć coś o sobie, to generalnie powinien pan dostać to samo od tego świata realnego, w który pan się dostaje. Jeśli pan przychodzi z negatywną energią i patrzy pan podejrzliwym okiem i ma pan grymas cyniczny na twarzy, to raczej powinien się pan spodziewać, że ten świat realny odwzajemni się tym samym.
Pracuje od 20 lat dla National Geographic, jest twórcą uznanym na całym świecie. Do godziny 11 w Migawce gościmy Tomasza Tomaszewskiego. Rozmawialiśmy w przerwie warsztatów fotograficznych, które prowadził w Domu Kultury Skolwin. W tych czasach zdjęcia jednak głównie oglądamy w internecie. Znajdziemy tam wszystko. Ostre, nieostre, czarno-białe, obrabiane w najróżniejszy, czasami też trzeba przyznać, przedziwny sposób. Mamy wreszcie Facebooka, w którym znajdziemy też, przepraszam za wyrażenie, zdjęcia niedojedzonego czyjegoś śniadania. I co pan na to?
No powiem coś, co na pewno się nie spodoba. Rzadko mi się zdarza, żebym ja w tej przestrzeni internetowej znalazł coś, co by mi zaimponowało. Raczej znajduję coś, co obraża mi umysł generalnie. Używam tego, ponieważ jest taniej dla mnie, wie pan, wysłać maila do Ameryki niż tam zadzwonić. Ale nie podoba mi się to. Ja bym wolał pisać listy i tak też czynię, wie pan, listy do najbliższych ludzi. Ja ciągle piszę ręcznie i staram się pisać to piórem wiecznym, a nie flamastrem. Wydaje mi się, że trzeba siebie szanować, myślę, tak najprościej panu powiem. Ja raczej nie chcę uczestniczyć w czymś, co nie czyni mnie lepszym. Chcę sam dobro po sobie zostawiać, więc fotografuję. Wydaje mi się, że to jest coś, co można zaliczyć. Wie pan, nie można mówić o życiu szczęśliwym, jeśli pan jakiegoś dobra po sobie nie zostawia. Dzięki temu, że ja mogłem być w jakichś niesamowitych miejscach, dzięki temu, że ja mogłem coś niesamowitego obejrzeć, mogę się podzielić z tym. fotografia jest dzieleniem się poznanym. Nie wszystkich stać na to, żeby pojechać do Pernambuco. Więc ja, mając ten przywilej, że mogłem się znaleźć, akurat nie byłem w Pernambuco, ale powiedzmy byłem na wyspach Tonga, które są na końcu świata, już dalej z Polski nie można polecieć niż wyspy Tonga na południowym Pacyfiku. Jest to jedyne i ostatnie królestwo, więc ja robiłem tam zdjęcia i tak jak listonosz bierze list od jednego i zanosi drugiemu, tak i ja jestem takim listonoszem, który pobiera informacje tutaj i dostarcza ją innym. Więc jest to jakby czynienie pewnego dobra. Jeśli ja traktuję ludzi z szacunkiem, nie obdzieram ich, wie pan, z ich godności, nie traktuję ich przedmiotowo, tylko podmiotowo, to daje mi legitymację do tego, żeby sfotografować właściwie wszystko, każdą sytuację. I dzięki tym zdjęciom, mimo że ja rozumiem, jak bardzo fotografia jest ułomna, to mimo tego sądzę, że koncepcja, czym jest świat, jest znacznie bliższa prawdy dzięki fotografii, która została zrobiona, niż gdyby w ogóle ona nie powstała. Mam wątpliwości, czy te miliony zdjęć zapisywanych właśnie, wie pan, w tym Facebooku, czynią nas mądrzejszymi, w tym lepszymi. Mam wątpliwości, ale staram się nie być arogancki i powiem na samym końcu, że być może jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Być może za chwilę okazać się, że to wywoła coś nadzwyczajnego, metafizycznego, że popchnie nas w jakimś fenomenalnym, nieznanym do tej pory, nieprzewidywalnym kierunku. Póki co nie odnoszę takiego wrażenia i rzadko zdarza mi się, żeby napotkać coś autentycznie wspaniałego i wzniosłego. Raczej widzę rzeczy, które dotyczą wydarzeń nagłych, jednostkowych, przewidywalnych, oczywistych faktów. Nie widzę tam fotografii, które prowokują do fenomenalnych skojarzeń, które naprowadzają mnie, wie pan, kierują mnie w te cudowne, niezrozumiałe, tajemnicze światy. Widzę raczej banał, widzę niedojedzoną pizzę. Jak widzę pizzę, mimo że się nadymam jak świński pęcherz, nie mogę dojść do uniwersalnych, żadnych konkluzji. Więc uważam to za stratę czasu.
Pytanie może trochę przewrotne, ale czy pan lubi fotografię cyfrową?
Problem z fotografią cyfrową na przykład polega na tym, że ona przenosi zbyt dużo informacji, ona jest zbyt doskonała. Jeśli pan robi zdjęcie, na którym wszystko widać i nie ma żadnej tajemnicy, to pański umysł nie ma w ogóle praktycznie rzecz biorąc żadnego udziału w lekturze tej fotografii. Wszystko pan natychmiast rozumie. Może być pan przez moment zadowolony, ale nie zrobi pan żadnego postępu, nie zrobi się pan lepszym, mądrzejszym, bystrzejszym człowiekiem, bo pański mózg jest w uśpieniu. Dlatego tak do tej pory podoba nam się czarno-biała fotografia, bo ona jest pozbawiona informacji, na przykład o kolorze. Wywołuje znacznie ciekawszą pracę umysłu dzięki temu, że nie ma tam informacji. I moim zdaniem prawdziwym dzisiaj wyzwaniem jest nauczenie się, jak z tej fenomenalnie technologicznej fotografii, którą dzisiaj dysponujemy, odebrać jej tę cholerną informację, żeby nie było to wszystko takie oczywiste, żeby wymusić na nas pracę jakąkolwiek przecież. A przede wszystkim, jakich narzędzi używać, żeby odseparować się od czegoś, co reprezentuje bardzo niską, wątpliwą jakość i zająć się rzeczami wspaniałymi. Nas tego nikt nie uczy, ludzie są zagubieni, a widząc w internecie byle jakie zdjęcia, dochodzą do wniosku, że przepraszam bardzo, ja robię takie samo, to dlaczego ja do tej pory tego nie publikowałem i trach, kolejnych kilkanaście milionów byle jakich zdjęć pojawia się w tej przestrzeni i po chwili staje się to standardem, punktem odniesienia.
Po przerwie w migawce wracamy do rozmowy z artystą fotografiem Tomaszem Tomaszewskim. W erze cyfrowej fotografia zmieniła swoją funkcję. Jak słyszeliśmy przed przerwą, to się panu niezbyt podoba. Czy w takim razie, pana zdaniem, za kilkadziesiąt lat będziemy postrzegać świat przez pryzmat nieostrych, niedoświetlonych, źle skadrowanych fotek z komórki wrzuconych na fejsa?
Do tej pory było tak, że uczyliśmy się świata na przykładzie zdjęć najlepszych wśród nas. Jasne chyba dla każdego jest to, że nie każdy mógł zostać fotografem dopuszczonym do tej przestrzeni publicznej. Oni byli, musieli się uwiarygodnić na początku. Był jakiś zespół mędrców, wydawcy, edytorzy, wydawcy książek, kuratorzy, którzy sprawdzali nie tylko nasze zdolności wizualne, ale również naszą wiarygodność, ponieważ taki człowiek dopuszczony do przestrzeni publicznej nie mógł kłamać. Musiał być super utalentowany wizualnie i jeszcze bardziej wiarygodny. Dzisiaj, niezależnie od tego, czy ktoś jest wykształcony i czy jest łajdakiem, czy człowiekiem porządnym, może umieścić swoją fotografię w przestrzeni publicznej i ona po chwili będzie obejrzana przez setki tysięcy, jeśli nie więcej, prawda, ludzi, bez żadnej możliwości sprawdzenia wiarygodności tego. Dawniej wybierano najlepszych wśród najlepszych i tylko ci byli dopuszczani do przestrzeni publicznej, ponieważ wiadomo było od zarania dziejów, że fotografia nie zajmuje się naśladowaniem natury, tylko wyzwoleniem od niej i że fotografia nie pokazuje prawdziwego, realnego świata, bo nie jest wykonywana okiem człowieka, tylko obiektywem, więc interpretuje ten świat. Chodziło o to, żeby dopuszczać do przestrzeni publicznej ludzi o intrygujących umysłach, którzy potrafiliby ten realny świat zinterpretować w sposób najciekawszy z możliwych. Dzięki temu my się uczyliśmy na nieprawdziwych przykładach, na nieprawdziwej fotografii, ale na fascynująco na wysokim poziomie. To była niesamowita intryga. Podczas kiedy dzisiaj uczymy się na przykładach pochodzących nie wiadomo skąd. One są kolorowe i ostre, ale chcę pana jakby tutaj wyprowadzić z tego skądinąd przyjemnego błędu i sądzenia, że fotografia cyfrowa zbliża się bardziej do świata realnego. Ja mam wykształcenie, wie pan, fizyczne i matryca jest bezmyślnym narzędziem, które zajmuje się tylko dwoma sprawami. Zliczaniem ilości fotonów i mierzeniem energii kinetycznej. To nie ma nic, niewiele wspólnego z tym, co rejestruje pański umysł, kiedy oko patrzy na ten świat realny. Fotografia cyfrowa jest płaska, pozbawiona ciągłości, którą się charakteryzuje życie przecież nasze, daleka od koloru, który był rejestrowany przez oko. Trzeba ją poprawić. Co to znaczy uczynić ją lepszą przy użyciu Photoshopa? Ja nie wiem, ale chodzi być może o to, żeby ona się bardziej podobała ludziom. I to się robi. No proszę zobaczyć na zdjęcie, które zostało wybrane zdjęciem roku na WordPress Photo, prawda? To jest dość niebezpieczne moim zdaniem. Jest to piękna fotografia. To jest po prostu renesansowy obraz, który pokazuje kilkunastu mężczyzn o świecących twarzach. Mamy do czynienia ze światłem, które w tamtych okolicach nie występuje. Jest ono wynikiem niezwykle szlachetnego, bardzo trudnego i niedostępnego dla większości operatorów komputerowych zabiegu polegającego na super skomplikowanych skrótach klawiaturowych, o których mało kto wie. To jest wdzieranie się do kanału żółtego i czerwonego po prostu.
Dobrze, w takim razie jak uczyć się fotografii?
No póki co nikt nam nie zabrania sięgania do tradycji, uczenia się, słuchania, co ona ma nam do zaoferowania, a to jest po prostu bezbrzeżne źródło wiedzy. Ja bym na miejscu młodych ludzi odwoływał się po prostu do najlepszych wzorów, które dzisiaj na szczęście są w zasięgu każdego. Bez żadnych dodatkowych wydatków może pan oglądać te najlepsze zdjęcia. Wystarczy, że się pan skupi przez pierwszych kilka lat na dwóch agencjach fotograficznych, które są gwarantem super jakości. Jedna nazywa się Magnum, druga nazywa się Seven. I może pan zacząć tę edukację i przez wiele lat w ogóle nie zaglądać nigdzie indziej, bo wiadomo, że tutaj ma pan do czynienia z najlepszymi wśród najlepszych. Po prostu. Sugerowałbym, żeby czytać wielką literaturę, ponieważ wszystko najlepsze, co zostało zaoferowane przez najlepsze, genialne umysły, pochodzi z literatury, proszę pana. Tylko stąd. Szukajmy umysłów, przepięknych umysłów, które były w stanie nam zaoferować wizję kosmosu, a nie umysłów, które mówią, wie pan, o niedojedzonej pizzy. Na tym budujmy jakby swoją i wrażliwość, i poglądy, i światopogląd po prostu. No przecież tego nam nikt nie zabrania. Problem jest w tym, że my jako gatunek jesteśmy leniwcami. Jeśli wszyscy idą wytartą drogą i oglądają ten internet i Facebook, no to nie czują się zagrożeni i podążają tą wytartą ścieżką. No, przetrwają tylko ci, którzy pójdą odmienną drogą. Innymi słowy mówiąc, proszę pana, postęp bierze się z negacji, a nie z powielania. Przeżyją i zaistnieją tylko ci, którzy uwierzą w swoją odmienność, zanegują istniejący porządek, sprzeciwią się, ale nie mechanicznie, tylko intelektualnie i zaoferują coś od siebie. Proszę zobaczyć, co przetrwało do tej pory. To są wszystko zdjęcia lub eseje, czyli kolekcja fotografii ułożona według wspaniałej narracji, które były nie odbiciem tego, co tłum oczekiwał, tylko były wynikiem głębokiej, indywidualnej analizy i generalnie sprzeciwu. I bym sugerował, żeby uczyć się po prostu na najlepszych wzorach, które dzisiaj, jak mówię, są w zasięgu każdego. No możemy za sekundę uderzyć w klawiaturę mojego komputera i będzie pan miał wyświetlonych setki wspaniałych fotografii. I nie bać się inwestować w odwagę, która jest matką wszystkich cech. Trzymać się swego, nie bać się swojej odmienności i oferować rzeczy, które po pierwsze reprezentują nas, ale po drugie, które nie są wynikiem oczekiwania opinii publicznej. My żyjemy w terrorze opinii publicznej. No. Wymyśliliśmy miliony słów do mówienia o niczym.
Kolejnym takim etapem jest moment, kiedy chcemy pokazać światu swoje fotografie, ale jak zaobserwowaliśmy, nie jest łatwo poddać się krytyce.
Konfrontacja jest w ogóle podstawą sukcesu, ponieważ może się okazać, że my brniemy w jakąś ślepą ulicę i naśladujemy już kogoś, kto to zrobił przed nami znacznie wcześniej, tylko 5 razy lepiej, prawda? Więc warto oczywiście słuchać, warto oglądać, analizować. Trzeba uczyć się czytania i rozumienia fotografii, o czym ja tutaj bardzo często opowiadam, a przede wszystkim nie bać się używać mózgu do robienia zdjęć, bardziej niż oka. I uczyć się. Ja myślę, że Stwórca preferuje umysł przygotowany. Więc zanim się pojedzie, żeby robić jakąś historię, trzeba wiedzieć, o czym będzie ta historia, co ja chcę zakomunikować. Nie wolno oczywiście wymyślać zdjęć przed wyjazdem. To doświadczenie powinno nam podpowiadać, co warto zarejestrować, a czym nie warto się zajmować. Ale my musimy mieć jakieś zdanie na ten temat. No, trudno się spodziewać po fotografie, że przywiezie zaskakujący materiał, jeśli po prostu nie ma żadnego zdania, nie ma nic do powiedzenia. Dzisiaj fotografia, według mnie, przestała być oknem, przez które my do niedawna patrzyliśmy na świat. Przestała zajmować się odczarowywaniem tego świata, ponieważ już wystarczająco dużo dowiedzieliśmy się, jak on wygląda. Dzisiaj jej funkcja się zmieniła diametralnie i fotografia stała się bardziej lustrem, w którym my, autorzy tych zdjęć, się odbijamy. Więc jeśli ktoś ma dość przeciętny umysł i stępioną wrażliwość i zabił w sobie ze wstydu coś, co ja nazywam tym umysłem początkującym, który różni się od umysłu zawodowca głównie tym, że nie zakłada żadnych ograniczeń i jest gotowy na każde ryzyko, podczas kiedy umysł zawodowca głównie myśli o ograniczeniach. Jeśli mamy do czynienia z takim umysłem, dość przeciętnym, człowiekiem niewykształconym, który używa, wie pan, 5 słów, w tym żadnych przymiotników, poza super, ekstra, to ja mam podejrzenie, że nie mogę się od niego spodziewać fantastycznego materiału, bo on reprezentuje stan umysłu dzisiaj bardziej niż jest dowodem na to, jak rzeczy wyglądają. Ja wiem, jak rzeczy wyglądają. Ja nie potrzebuję już obrazów nawet tych rzeczy, ponieważ ja mogę mieć te rzeczy. Jak się zdenerwujemy, to wsiądziemy w samolot i zjemy kolację, wie pan, w Rzymie za chwilę, będziemy oglądali bazylikę na własne oczy. Ja już nie potrzebuję zdjęcia bazyliki do niczego. Więc potrzebuję fotografie, które nie są dowodem na to, jak rzeczy wyglądają, tylko są dowodem na to, jak inaczej fotograf potrafił na to spojrzeć. Do tego trzeba mieć coś w środku łba, po prostu. Poza, wie pan, 3 pijanymi komórkami. No. Więc wydaje mi się, że szansą dla nas jest po prostu inwestowanie w edukację, uczenie się. Jeśli nie inwestujemy w swój umysł, to cóż my możemy zrozumieć? Będziemy widzieli rzeczy powierzchownie i banalnie. Pull the mask off 'cause I don't have to take it.
Gościem Migawki do godziny 11 jest znany fotografik Tomasz Tomaszewski. Na samym początku naszej rozmowy wspominał pan, że jesteśmy świadkami zmierzchu zawodu fotografa. Pana zdaniem, ale przecież chyba dalej chcemy oglądać wspaniałe artystyczne zdjęcia.
Dewastujące jest to, co się dzieje, że łatwość pozyskiwania zdjęć jest po prostu powszechna. I dawniej było tak, że taki Time na przykład magazyn, którego ja ciągle jestem subskrybentem, dbał o to, żeby w swoich szeregach mieć najlepszych fotografów. Wśród nich przyjaciel, może za duże słowo, ale bardzo bliski znajomy Jim Nachtway, taki facet od fotografii wojennej, najsłynniejszy fotograf. Więc taki Time dbał o to, żeby wysyłać takiego Nachtwaya na 3, 5, 6 tygodni do jakiegoś skonfliktowanego miejsca, z którego on później przywoził esej drukowany w tym magazynie. Proszę sobie wyobrazić, jest koniec wojny w Afganistanie. Time magazyn drukuje esej na 8 stronach. Ja to dostaję, otwieram i jestem gotów przejąć się tym natychmiast. Obchodziła mnie ta wojna w Afganistanie. Źle się czułem z pomysłem, że jest banda barbarzyńców, którzy odebrali kobietom w ogóle możliwość bycia człowiekiem, że niszczą zabytki, wpychają ten naród w kierunku po prostu czasów kamienia łupanego. Było mi z tym bardzo źle, więc się ucieszyłem, że coś z tym świat robi. Jest koniec tej wojny. Ja widzę taki esej na temat, jak wygląda Afganistan 10 dni po zakończeniu wojny. I ponieważ jestem zawodowcem, no więc w sposób naturalny szukam credentials. Kto zrobił to zdjęcie? I ku mojemu zdziwieniu nie znajduję na samym początku nazwiska Jim Nachtway, który powinien być autorem tych zdjęć. Tylko przeciwnie, patrzę, a tak z boku 9-punktową czcioneczką jest tam 6 nazwisk. Na 8 stronach są wydrukowane zdjęcia 6 autorów. 4 z nich ja znam osobiście. 2 znam ze zdjęć, nigdy ich nie spotkałem. Każde ze zdjęć jest przejmujące, bo są to najlepsi fotografowie. Każda z tych fotografii jest niesamowicie mocna. Ale ja to odkładam i czuję pewien dyskomfort. Nie wiem, nie potrafię sobie z tym poradzić. I zastanawiam się właściwie, o co mi chodzi. Odkładam to, wracam po chwili i raptem tak jak grom z jasnego nieba spada na mnie takie pytanie. A właściwie, czego ja się dowiaduję, patrząc na te zdjęcia? Czy ja się dowiaduję, jak wygląda Afganistan 10 dni po zakończeniu działań wojennych? Czy ja raczej dowiaduję się, co myśli o Afganistanie 10 dni po zakończeniu działań wojennych edytor, który ułożył tę historyjkę ze zdjęć 6 fotografów, siedząc na 47 ulicy przy 8 Avenue na Manhattanie, tam gdzie jest budynek Time Warner, w pomieszczeniu air conditioned, prawda? I teraz być może, że ten edytor jest super miłym, inteligentnym, przyzwoitym człowiekiem. Być może, że jest na tyle fajny, że ja chętnie zjadłbym z nim obiad i pogadał. Ale przecież do głowy by mi nie przyszło, żeby mówić z nim o Afganistanie, bo na Boga, cóż on mi może powiedzieć o tym Afganistanie? Z nadzieją, że on wie, gdzie na mapie to się w ogóle znajduje to miejsce. Na pewno. Ale nie zadawałbym mu pytań, bo on mógłby mi tylko powiedzieć, co on myśli o Afganistanie. No ja wydaję na subskrypcję tego pisma $1.75. Nie po to, żeby się dowiedzieć, kto co myśli, tylko żeby się dowiedzieć, kto co wie. Edytor nie może dużo wiedzieć o Afganistanie. Koniec, kropka.
A jak pan ogląda zdjęcia?
Ja patrząc na zestaw fotografii, wydaje mi się, może to jest bardzo aroganckie, ale potwierdzone moimi doświadczeniami, że ja mówię o ludziach bardzo precyzyjnie, kim oni są. O ich potrzebach, tęsknotach, fobiach, strachu, problemach, kłopotach. Patrząc na ich fotografie i z reguły trafiam. Mówią, a skąd pan wie? No bo to tak bardzo wynika z tego, wie pan, co pan fotografuje. Nie ma przypadków w życiu. Jeśli ktoś fotografuje dzieci, to najczęściej dlatego, że boi się skonfrontować z dorosłym. No najczęściej dlatego, że nie pogodził się sam z sobą i często źle o sobie myśli. Jeśli myśli pan o sobie, że jest pan złodziejem, to pan nim jest, nie powinien pan robić zdjęć. Więc trzeba to po prostu załatwić ze sobą na samym początku i przekonać siebie, że nie czyni pan żadnego zła. Że nie chodzi o to, czy coś można, czy nie można sfotografować, tylko jak to się robi. Ja fotografuję pogrzeby, wie pan, mam fioła na punkcie umierania, wydaje mi się to być fascynujące. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi powiedział, proszę pana, czy pan nie ma serca i nie ma pan wyrzutów sumienia, że pan tutaj w tych brudnych butach w tę naszą tragedię wchodzi, nie pytając w ogóle nikogo o nic? Nie czuje się pan z tym źle? Nigdy mi się to nie zdarzyło. Raczej odwrotnie. Proszą mnie później ci biedni ludzie, którzy są znacznie biedniejsi i ich trzeba żałować niż tego, który umarł, bo tamten już ma lepiej prawdopodobnie. Oni mnie głównie proszą o to, żeby im przysłać te zdjęcia. A przecież ja nie zatrzymuję orszaku żałobnego i mówię excuse me, this is National Geographic. Tylko wchodzę bez pytania, bo nie mam do kogo powiedzieć, nie mam czasu na to, żeby to zrobić. Komunikuję się z nimi pozawerbalnie. Oni mnie tak skanują i jeśli by wyczuli odrobinę fałszu, to naprawdę by się zachowali tak, żeby mi to poszło w pięty. Ale ja nie mam w sobie odrobiny poczucia, że robię jakąś krzywdę komuś. Ja jestem autentycznie przejęty tym, na co patrzę i bardzo mnie to przejmuje i bardzo im współczuję. To musi być jakoś wyczuwalne. Oni później do mnie podchodzą, klepią mnie po ramieniu i mówią, no byśmy byli szczęśliwi, gdybyś nam kilka z tych zdjęć przysłał. Ja mówię, z największą przyjemnością i wysyłam. Uważam, że to jest w ogóle mój psi obowiązek, że właściwie dlaczego ja mam tylko brać od ludzi, a niczego nie dawać. Więc daję im, nie mogę dać im pieniędzy, bo sam nie mam. Jakbym miał, to przecież nie zajmowałbym się, wie pan, fotografią, tylko leżałbym na prywatnym molo, czytałbym National Geographic i paliłbym długie kubańskie cygara, no, popijając to, wie pan, dobrą whisky, 16-letnią przynajmniej. I byłbym po prostu całkowicie pogodzony ze światem, sobą i w ogóle zwierzętami i tak dalej, ale no niestety muszę pracować. Co prowadzi do, wie pan, konkluzji takiej, że no, praca jest domeną ludzi głupich, więc wie pan, no.
Dziękujemy bardzo za spotkanie. Przypomnijmy, w Migawce gościliśmy Tomasza Tomaszewskiego. A co państwo sądzą na temat tego, co mówił o kondycji fotografii? Audycja już za chwilę pojawi się na radioszczecin.pl/Migawka. Można sobie będzie odsłuchać, zastanowić się, przemyśleć te czasami dosyć kontrowersyjne, jednak wydaje mi się, tezy, ale na pewno dające do myślenia, prawda, Arturze?
No, żyjemy w końcu w ciekawych czasach. Ta rewolucja cyfrowa jednak robi swoje. Jak każda rewolucja, no, musi przynosić dla jednych zgryzoty, dla drugich możliwości. I to chyba jest dobrze.
Dziękujemy bardzo za tę audycję. Następna w przyszłą sobotę będziemy wielkanocni. Masz uszy króliczka
wielkanocnego? Uszy króliczka przygotowane, jajka do malowania też.
Do usłyszenia za tydzień po 10 w Radiu Szczecin.
There's only one way to see.